Witam wszystkich drogich braci i przyjaciół prawdy. Z okazji obecnego nam drogiego brata pielgrzyma zechcemy wysłuchać pewnych fragmentów opartych na Piśmie Świętym, na boskich przynotach i jego zamierzeniach względem rodzaju ludzkiego. Jest to wielki przywilej, którego obecnie udzielimy danemu bratu, którego prosimy również.
Dziękuję. Także ja witam wszystkich zgromadzonych tutaj, aby wspólnie razem zastanowić się nad tym, czy Bóg ma jakiś plan wobec nas wszystkich ludzi, a jeżeli ma, to jaki ten plan jest, jaki plan przewidział, ponieważ wszyscy ludzie to jesteśmy my. Zatem gdy mówimy o boskim zamierzeniu wobec człowieka, to mówimy o jego zamierzeniach wobec nas, a każdy z nas na pewno jest ciekawy tego, co z nami będzie w przyszłości, bo wszyscy mamy zakodowane pragnienie życia i wierzymy tak podświadomie, że to życie raczej nie skończy się razem z naszym obecnym życiem tutaj na ziemi. I niektórzy ludzie z tego powodu wierzą w różne formy kontynuowania tego życia po śmierci w takiej czy innej postaci, bo to jest jak gdyby wrodzone człowiekowi. No i chyba dobrze, bo skoro Bóg nas stworzył, to na pewno chciałby, abyśmy się tym życiem cieszyli i na pewno zaplanował coś, dzięki czemu będzie to możliwe. Jak widzimy, na razie nie jest możliwe, bo na razie różnego rodzaju rzeczy nas spotykają, które ostatecznie, nieuchronnie prowadzą wszystkich do grobu i to życie musi dobiegać końca. Dzisiaj chcielibyśmy wspólnie, tak jak temat zakłada, zastanowić się, czy jest jakiś boski zamiar wobec człowieka. Jaki też on plan ma, czy to zbawienie, o którym wszyscy prawie chrześcijanie mówią, jest czymś realnym, czymś, co każdego z nas może dotyczyć i co możemy zrobić, jak to wygląda, bo trzeba, żeby w czymś brać udział, trzeba rozumieć mechanizmy, które rządzą tym czymś. Tak jak w każdym zakładzie pracy, gdy ludzie pracują, to muszą mieć świadomość tego, na czym to polega, przynajmniej ich zakres działań, ich odpowiedzialność. Także i my dzisiaj będziemy chcieli zrozumieć, co też Bóg zaplanował z nami jako ludźmi, abyśmy zobaczyli, gdzie jest nasze miejsce, w jakim momencie jesteśmy my jako ludzie w tymże planie, no i dokąd to ostatecznie wszystko prowadzi. Bóg, gdy na początku stworzył rodzinę ludzką, to zaplanował, żeby człowiek był kimś innym niż wszystko inne, co Bóg stworzył. Wiemy, że Bóg jest twórcą wszystkiego, czyli zarówno świata tego ożywionego, jak i nieożywionego. Stworzył różnego rodzaju planety, na jednej z nich my żyjemy na Ziemi. Obdarzył te planety, różne gwiazdy, różne inne rzeczy, które są w kosmosie, prawami natury i to wszystko kierowane jest tymi prawami natury i jak gdyby jest posłuszny tym prawom natury. Czy chce, czy nie chce, Ziemia nasza musi kręcić się wokół swojej osi, dzięki temu mamy dzień i noc, musi kręcić się wokół Słońca, dzięki temu mamy porę roku, razem ze Słońcem wykonywać obroty wokół innych jeszcze centrów we Wszechświecie. Ale gdy doszło do stworzenia człowieka, Bóg zaplanował coś innego niż w przypadku materii nieożywionej. Na czym była ta różnica? Na czym polegała ta różnica? Materia nieożywiona jest kierowana przez Boga, przez ustalonymi przez Boga prawami natury, które ta materia musi ślepo wykonywać. Tak jak mówiliśmy, prawda? Ziemia niewiele ma do powiedzenia, żeby nie wykonywać tych praw, które nimi nią rządzą, ponieważ ona jest im podana całkowicie i zupełnie. W przypadku człowieka Bóg chciał uzyskać istotę, która nie dlatego, że została obdarzona takimi czy innymi prawami i postępuje, działa tak, bo Bóg jak gdyby zaprogramował to, tylko że robi to, co Bóg by chciał, z własnego wolnego wyboru. I to jest właśnie powód, dla którego mamy w tej chwili w historii ludzkości to, co mamy, czyli grzech, śmierć, umieranie i różne inne smutne, przykre rzeczy, które się z tym wiążą, bo człowiek stworzony na początku przez Boga nie otrzymał kolejnych praw natury, które by nim rządziły, a on ślepo by je wykonywał, realizował, tak jak Bóg zaprogramował zgodnie z jego wolą, tak jak robi Słońce, każda inna planeta, ale Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I chciałby, żeby człowiek, owszem, też wykonywał jego prawa tak doskonale, jak robi to Ziemia czy Słońce, ale żeby to wykonywał z własnej dobrej woli, z umiłowania tychże rzeczy, które są związane z Bogiem i z tych praw, które Bóg stworzył. Dlatego dał człowiekowi wolną wolę i oczekiwał, że człowiek zgodnie z tą wolną swoją wolą wybierze te rzeczy, które Bóg chciał, żeby on wybrał. No i jak wiemy, na początku była próba tego człowieka. W Edenie każdy wie, na czym próba polegała. Bóg chciał zbadać posłuszeństwo tego człowieka, którego stworzył, jego zasadom. To akurat nie ma znaczenia, czy ta próba miała polegać na tym, że nie wolno było spożywać owocu z takiego czy innego, czy ta próba mogła polegać na czymś innym. To miało być posłuszeństwo. Człowiek miał okazać posłuszeństwo Bogu, a przez to mógłby nabyć odpowiednich zalet charakteru, które by mu gwarantowały życie wieczne. Jak wiemy, człowiek stworzony na początku przez Boga w tymże Edenie upadł na tej próbie. Zgrzeszył, nie okazał się posłuszny, sięgnął po owoc, którego Bóg nie chciał, żeby spożywał. Nie jest dlatego, że Bóg nie chciał dla człowieka czegoś dobrego, że zataił przed nim naprawdę wartościowe rzeczy, tylko dlatego, że chciał poddać go próbie posłuszeństwa. No bo wiadomo, że jeżeli ma się kogoś obdarzyć wiecznym życiem, a taki był boski zamiar i ten zamiar Bóg w końcu zrealizuje, no to Bóg, dając komuś wieczne życie, chce, aby to wieczne życie było używane, żeby korzystano z niego w sposób odpowiedni, właściwy. Nie w sposób, który by na przykład czynił krzywdę innym, czy też uważał Bogu. I chwilę chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tą próbą, której Bóg poddał wszystkich ludzi, naszych pierwszych rodzicach, Adamie i Ewie, tej próbie posłuszeństwa. Ze wszystkich metod poznawania i zdobywania wiedzy, tylko jedna metoda była dostępna w czasie, w którym Bóg stworzył Adama i Ewę, i tą jedną metodą było pouczenie. Bóg pouczył Adama, no, Ewa także się o tym dowiedziała od Adama później, ale Adam był tym, który miał bezpośrednio z Bogiem do czynienia i to była między sprawa Bogiem a Adamem. Pouczył Adama, że ma nie robić tego a tego, nie spożywać pewnego rodzaju owoców, a jeżeli będzie posłuszny, to dzięki temu będzie miał życie wieczne zapewnione, bo w drodze tego posłuszeństwa, w drodze tego niespożywania takiego czy innego owocu, rozwinąłby swój charakter w sposób odpowiedni, który by gwarantował jego szczęśliwe życie tutaj na ziemi przez długie, długie lata, no po wieczność. Z innych metod poznawania wiedzy, zdobywania wiedzy, inne były dla Boga niedostępne, żeby człowiekowi dał. Na przykład jedną z innych metod, która jest możliwa, ale niestety nie była i dla człowieka chyba nigdy nie będzie możliwa w pełni, jest intuicja. Bóg na przykład intuicyjnie poznaje, zdobywa wiedzę. On nie musi przeżyć żadnych rzeczy, żeby się dowiedzieć, czym one są. On też nie potrzebuje pouczenia z niczyjej strony, żeby się dowiedzieć, czym dana rzecz jest i do czego doprowadzi, czym się skończy. On też nie potrzebuje doświadczać żadnych rzeczy, nie musi z nikim demonstracje pokazywać. Więc intuicja jest dla człowieka niedostępna. Dzisiaj niektórzy mówią, że mają takie zdolności wyczuwania intuicyjne, a to czasami matka coś o dziecku wyczuje, no bo to więzy jakieś może, ale to nie zawsze jest. Myślę, że niektórzy czasami mają jakieś przeczucia, ale się nie sprawdzają te rzeczy, które wyczuwają. Także intuicja, jeśli nawet działa w człowieku, to tak jest to bardzo wątpliwa metoda i najczęściej nie może na niej polegać. Pouczenie było możliwe dla Boga i Bóg skorzystał z tego. Pouczył człowieka co do zasad, którymi ma się człowiek kierować. Demonstracja, żeby zademonstrować człowiekowi, co się stanie, jak nie będzie mu posłuszny, nie była możliwa, bo Bóg wcześniej nigdzie nie miał we wszechświecie takiego przypadku, żeby istoty przez niego stworzone były mu nieposłuszne i z tego powodu ściągnęły na siebie jakieś kłopoty. Żeby było, o zobacz, takie same będą efekty, które mogą ciebie spotkać, bo inni, którzy podobnych byli w warunkach, z powodu nieposłuszeństwa moim zasadom, skończyli w taki czy inny sposób. Nie było to możliwe. Więc zostawała metoda doświadczenia. Pozwolić człowiekowi doświadczyć na własnej skórze tego wszystkiego, przed czym Bóg chciał go ustrzec. A chciał go ustrzec przed tym drogą posłuszeństwa. Bądź mi posłuszny tym, co ci powiem, a na pewno będziesz miał zagwarantowane życie wieczne w szczęśliwości. No człowiek nie okazał się posłuszny, więc Bóg mówi, nie ma innego wyjścia. Oczywiście mogę w tym momencie przerwać życie człowieka, unicestwić go, bo okazał się nieposłuszny, albo mogę pozwolić człowiekowi umierać bardzo powoli i w trakcie tego procesu umierania zakosztować efektów tego nieposłuszeństwa. Czyli zakosztować tego, co to znaczy iść własną drogą, nie taką, jaką Bóg by sobie życzył. No i tak się rozpoczęła od upadku w Edenie Adama i Ewy, droga ludzkości, która trwa do dzisiaj. Idziemy drogą doświadczania tego, co niesie za sobą, jakie konsekwencje niesie za sobą nieprzestrzeganie boskich zasad, nieposłuszeństwo jego zasadom. To wszystko, co się wiąże z grzechem, jest obecnie doświadczane przez całą rodzinę ludzką. Także rodzina ludzka jest w szkole doświadczania zła, którego inaczej poznać nie mogła, było to dla niej niemożliwe. Bóg jednak od samego początku zaplanował, że chociaż pozwoli człowiekowi doświadczać tego zła, pozwoli mu cierpieć, chorować i ostatecznie umrzeć, no bo ten wyrok został przez Adama ściągnięty na siebie i na całe jego potomstwo. Wiemy, że Adam nie miał dzieci zanim zgrzeszył, tylko po tym jak zgrzeszył. Czyli gdy Adamowi rodziło się potomstwo, ono już rodziło się w stanie niedoskonałości. Wiemy, jak szybko w rodzinie Adama, prawda, jeden syn zabija drugiego syna. Jak szybko Adam mógł zakosztować, jakie są przykre i bolesne konsekwencje nieposłuszeństwa Bogu. Czym to właśnie, czym to grozi, czym co to oznacza pójście własną drogą. No ale nie było innego sposobu. Inny sposób to było przerwać istnienie rodziny ludzkiej już wtedy, ponieważ rodzina ludzka okazała się w Adamie i Ewie nieposłuszna. Myślę, że cieszymy się, że Bóg z takiej metody nie skorzystał, że wolał spowolnić ten proces umierania całej rodziny ludzkiej, żeby zanim ludzie dojdą do grobu, mogli doświadczalnie to wszystko sprawdzić. Jest to metoda w sumie taka dla Boga niezbyt korzystna póki co, ponieważ wielu ludzi na podstawie tejże szkoły doświadczania zła często myśli o Bogu źle, gdy dzieją się różne złe rzeczy, które nie są winą Boga, tylko człowieka. Człowiek idzie własną drogą, drogą grzechu, gdzie często o Bogu zapomina, gdzie o Bogu ma złe wyobrażenia, albo w ogóle nie wierzy, że w Jego istnienie. Wiemy sami, prawda, jak ludzie na świecie mają różne zapatrywania na te sprawy. Wobec tego ludzie idą tą drogą poznawania tego grzechu, tego zła i często mają jeszcze żal do Boga, że istnieje, a nie przerywa różnych cierpień, które dzieją się na ziemi. No a dlaczego miałby Bóg przerywać, skoro rodzina ludzka odeszła od Niego, opuściła Go, a chciałaby tylko Boga wtedy, żeby im coś dobrego udzielał, a na co dzień to, żeby prowadzą życie tak, jak oni uważają, według własnych zasad, które często są zupełnie grzeszne, nie przystające do człowieka, nie tak jak Bóg chciałby, żeby to było. Wobec tego Bóg pozostawił rodzaj ludzki na drodze poznawania grzechu, doświadczania grzechu, co jest bardzo momentami bolesne. Wierzymy, że to będzie jeszcze przez pewien czas kontynuowane, ale że zbliżamy się powoli do końca tego doświadczania grzechu przez rodzinę ludzką i że Bóg w ramach swojego planu, skoro przewidział tą szkołę doświadczania zła na własnej skórze, żeby każdy poznał, co to jest grzech, z czym to się wiąże, to na pewno przewidział korzyści z tego kiedyś. Bo chyba każdy łatwo uzna, że jeżeli ktoś rozpoczyna jakąś naukę, jakiś kurs i uczy się, stara, męczy, egzaminy zdaje, i potem gdyby nie miał nigdy z tego skorzystać, z owoców tego uczenia się, to uczenie byłoby bezcelowe. Po co się mam uczyć, żeby nigdy z tego nie skorzystać? To daremny wysiłek. Więc Bóg na pewno nie pozwala rodzinie ludzkiej w sumie w cierpieniu te lekcje zdobywać, żeby nigdy nie było z tego praktycznych korzyści. Na pewno zaplanował, bo to jest właśnie, jesteśmy w szkole doświadczenia zła, żeby kiedyś człowiek, mając za sobą doświadczenie z tym całym złem, mógł z tego skorzystać i wygrać lepiej niż zrobił to Adam z Ewą na początku, którym brakowało tego doświadczenia. Innymi słowy, Bóg jak gdyby zrozumiał, może właściwie nie zrobię to zrozumiał, co wiedział o tym, że w przypadku Adama nie były spełnione wszystkie najlepsze możliwe warunki. To znaczy Adam niedoświadczalnie nie przeszedł przez to, o czym Bóg chciał mu powiedzieć. Więc mu tylko powiedział, żeby nie spożywał tego owocu, bo z chwilą jego poznania doświadczy rzeczy, które będą dla niego złe. No ale że pouczenie nie jest zbyt dobrym nauczycielem. Każdy wie, rodzic wobec własnego dziecka, że często się mu mówi o tym czy o tamtym, ale jak to się mówi, ja się nie sparzy, to nie rozumie, że ogień jest bolesny i że piecze. Jednak od samego początku, w związku z tym, że Bóg zaplanował doświadczanie ze złem przez pewien okres czasu, a potem zaplanował korzyści dla całej rodziny ludzkiej z tego doświadczenia, bo po to daje nam lekcje, żeby potem z tych lekcji korzystać, dlatego od samego początku Bóg zapowiedział, że będzie jakieś tam zbawienie w przyszłości. To było bardzo mgliste, bo gdy na początku Biblii przeczytamy na przykład w 1 Mojżeszowej 3 rozdziale, a 15 wersecie, że mówił to do węża, którego szatan użył, żeby skusić Adama do tego grzechu z Ewą, że nieprzyjaźń położy między tobą i między niewiastą, między nasieniem twoim i między nasieniem jej, to tobie potrze głowę, a temu potrze pięty. Dla większości ludzi niejasne sformułowanie, prawda, potarcie głowy, potarcie pięty, nieprzyjaźń między nasieniem jednym, nieprzyjaźń między nasieniem drugim, ale w ten sposób Bóg już dał pierwszy sygnał nadziei dla rodziny ludzkiej, że będzie nieprzyjaźń między nasieniem twoim, czyli tym nasieniem szatana, i będzie nieprzyjaźń między nasieniem niewiasty. Jakaś niewiasta wyda nasienie i to nasienie niewiasty potrze tobie głowę, a ty temu nasieniu potrzesz piętę. Przez to potarcie głowy i potarcie pięty pokazał doświadczenia, które będą w przyszłości się rozwijały, że będzie Bóg rozwijał nasienie tejże niewiasty, że będzie rozwijał klasy ludu Bożego na przestrzeni poszczególnych wieków i że szatan będzie próbował zniszczyć, ale to jego próby zniszczenia będą tak jak pocieranie pięty, tylko troszeczkę doskwierały, ale ostatecznie to nasienie, które Bóg rozwinie, potrze głowę nasieniu węża, Czyli potarcie głowy oznacza coś mocniejszego niż pocieranie pięty, bo potarcie głowy może oznaczać śmierć od tego, którego głowa jest pocierana. Więc to mamy pokazane, te, tak gdyby nieprzyjaźń, która będzie między nasieniem tych, którzy są nasieniem od szatana, a nasieniem niewasty, które Bóg będzie chciał rozwijać. Pamiętamy też, że w pierwszym odruchu, gdy nasi pierwsi rodzice w Edenie zdali sobie sprawę, co zrobili, czy są w stanie takiego wyobcowania od Boga, zerwania społeczności z Bogiem, to w pierwszym odruchu zrozumieli także, że są nadzy i chcieli się przykryć, prawda, liśćmi, które sobie sami tam znaleźli, bo to nago chcieli zakryć. Wiemy również, że Bóg dał im ukrycie ze skóry zwierząt. Też od razu pokazał, że jak człowiek sam będzie chciał się przed Bogiem zakryć w swojej nagości, a nagość w Biblii reprezentuje stan, jakim jesteśmy, stan grzechu, bo człowiek jest grzeszny, upadły, wobec tego ta nagość to właśnie ten pełny, odkryty stan grzechu, w jakim człowiek jest, a każdy z nas jest grzeszny. I dodatkowo Bóg pokazał, że własnymi wysiłkami, jak będziemy sobie jakieś liście przykrywać z jakimiś liśćmi, to własnymi wysiłkami się przed Bogiem nie zakryjemy. Że potrzeba czegoś większego, żeby się przed Bogiem zakryć, a tym to większe już było pokazane w tychże skórach. Bo skóra zwierząt, którą Bóg im dał na okrycie ich nagości ciała, oznaczało, że zwierzę, które kiedyś tą skórę miało, było jego, musiało umrzeć. I to od samego początku już Bóg zasugerował, że aby nagość grzechu człowieka zakryć, aby kiedyś ten stan naprawić, to będzie potrzebna śmierć. Jeszcze oczywiście nie było wiadomo, czyja śmierć, jaka śmierć, ale że to będzie poważna sprawa, że to nie można sobie tak teraz albo na przykład przeprosić Boga i schować się gdzieś i zerwać listek i już sprawa załatwiona, że to jest poważna sprawa, no bo człowiek stracił życie. Przez to, że był nieposłuszny, stracił życie. A boska zasada sprawiedliwości wymaga życia za życie, oka za oko, zęba za ząb i tak dalej, prawda, konia za konia. Wobec tego człowiek stracił życie, to jeżeli chce życie odzyskać, trzeba dać inne życie. No ale kto może dać życie, skoro wszyscy ludzie są grzeszni i ich życie jest niewiele warte? Nawet gdyby ktoś chciał, gdyby się znalazł taki, że chce umrzeć za tego czy innego, to by niewiele dało. Bo boska zasada sprawiedliwości mówi, że musi być dana dokładnie ta sama rzecz za tą, która została utracona. Inaczej ta rzecz utracona nie może być przywrócona. Czyli zrównoważenie grzechu Adama i odzyskanie dla tegoż Adama takiego samego życia, które kiedyś miał, zanim upadł, oznaczało, że ktoś inny odda życie równie doskonałe, jakie posiadał na początku Adam. Dlatego nie mógł to zrobić nikt z ludzi, bo wszyscy ludzie zgrzeszyli. Oczywiście w Adamie, prawda? A skoro jesteśmy już w Adamie z urodzenia grzeszni, to każdy z nas jeszcze swoje grzechy też do tego dodaje, ale też nie mamy szans nie dodawać, bo się rodzimy już z grzesznymi skłonnościami. Tylko Adam, który nie miał grzesznych skłonności, mógł pójść drogą niegrzeszenia. Nikt z nas niestety takiej możliwości nie ma, no ale też nie jest to żadna krzywda wobec nas, bo skoro musimy jak gdyby grzeszyć, bo się rodzimy grzeszni i niby nie ponosimy winy za to, że grzeszymy, to też Bóg bez pytania nas o zdanie skazał nas na życie w grzechu, ale też bez pytania nasze zdanie odkupił nas wszystkich w swoim planie i zapewnia nam możliwość kiedyś skorzystania z tego odkupienia. Bo chociaż zostaliśmy wszyscy w Adamie potępieni i uznani jako rodzaj, cała ludzkość za grzesznych, to również w Jezusie, który staje się odkupicielem tegoż Adama, zostaliśmy odkupieni. Ktoś mówi, ale po co takie skazywanie nas wszystkich w Adamie, a potem odkupywanie nas wszystkich w Adamie? Czy to nie można było inaczej zrobić? Powód jest to już taki, o którym wspomniamy na początku. Bóg widział, że tak jak Adam, tak wszyscy my pozostali potrzebujemy doświadczenia z grzechem. Inaczej, postawieni na próbie, prawdopodobnie byśmy postąpili tak samo jak Adam. Nie sądźmy, że gdybyśmy byli na miejscu Adama, zachowalibyśmy się lepiej. Adam był reprezentantem z nas. Jednym z nas. On reprezentował to, co człowiek pozbawiony doświadczenia, tak jak Adam, zrobiłby na jego miejscu. Wobec tego każdy z nas zachowałby się podobnie. Więc Bóg akurat w Adamie nas poddał wszystkich próbie, bo to było jego pierwsze stworzenie. Ale gdy on upadł i nas wszystkich jak gdyby dziedzicznie skazał na to, że też upadli się, rodzimy i grzeszymy, bo nie ma doskonałego ani jednego, no to już Bóg w Jezusie Chrystusie za tego jednego Adama, który umarł, od razu odkupił nas, ale korzyści z tego odkupienia da nam wtedy, kiedy cała rodzina ludzka przejdzie tą drogę doświadczenia z grzechem. Kto to jest tym nasieniem niewiasty, o którym wspominałem na początku, że nieprzyjaźń będzie między tym nasieniem niewiasty, no a tym nasieniem tego węża, nasieniem szatana, tych, którzy są wrodzy Bogu. To nasienie niewiasty to oczywiście w pierwszej linii potomkowie Abrahama, ci cieleśni, którzy się rodzili, któremu jako pierwszemu ta opowieść została powtórzona w formie obietnicy. Jakbyśmy kartki Biblii wertowali, to w 22 rozdziale, także pierwszej Mojżeszowej, niedaleko po tym, jak mamy opis tego, co Bóg powiedział do Adama, gdy ten zgrzeszył, mamy powiedziane do Abrahama, że rozmnożę nasienie Twoje i że będą błogosławione w Twoim nasieniu wszystkie narody ziemi. Czyli Bóg powiedział Abrahamowi, że jego nasienie rozmnoży i w jego nasieniu, przez jego nasienie będą wszystkie narody ziemi błogosławione. To z tego powodu, że Bóg taką obietnicę złożył Abrahamowi, gdy nasz Pan pojawił się na ziemi, tutaj w pierwszym swoim adwencie, to pamiętamy, że swoją działalność raczej ograniczał tylko do Żydów. Nie wychodził do narodów poza Żydami, bo obietnica Boga dotyczyła nasienia Abrahamowego, tego cielesnego. Tych, którzy potem się urodzili poprzez jego synów, dając 12 pokoleń, no i później każde pokolenie się rozwijało. Znamy historię Izraela. Pamiętamy, jak był przypadek setnika, który nie był Żydem, ale był poganinem bardzo przyjaznym wobec Żydów. Też chciał od naszego Pana pewną przysługę dla sługi swego. Jak tam się Żydzi wstawiali do Jezusa za nim, że to dobry człowiek, że przyjazny wobec naszego narodu. Czy też, bo widzimy, prawda, że nasz Pan musiał być poszony przez innych Żydów, żeby wyświadczył mu pewną łaskę. Nasz Pan to zrobił, doceniając jego wielką wiarę, którą on okazał. Przypominamy sobie przypadek pewnej kobiety, nie Żydówki, która znowu chciała dla swojej córki pomoc. I też nasz Pan nie był skory, mówił, że on jest posłany tylko do owiec z domu izraelskiego, ale znowu wielka wiara i pokora tejże kobiety, która przyrównała siebie do psa, który okruchy tylko z jana ze stołu pańskiego spadające sprawiła, że nasz Pan, doceniając jej wielką wiarę, zrobił dla niej to, co ona prosiła. No ale to były właśnie takie wyjątkowe przypadki. Nasz Pan wyraźnie podkreślał, bo boska obietnica ograniczała póki co te błogosławieństwa do tego nasienia abrahamowego, które miało się z Żydów rozwijać. No ale jak się okazało, Żydzi nie byli gotowi na przyjęcie tej oferty, aby stać się tym nasieniem i poprzez to nasienie, żeby Bóg mógł błogosławić resztę. Wiemy, że naród żydowski jako naród, poza nielicznymi jednostkami, wyjątkami, naszego Jezusa, gdy się on pojawił, odrzucił, ukrzyżował, zabił i jego działalność wobec narodu żydowskiego nie przyniosła takich efektów, jakich Bóg by oczekiwał. A oczekiwał, że całe nasienie to niewiasty, poprzez które będzie błogosławił cały świat, nie tylko Żydów, wyprowadzi z tego narodu, że tam ich znajdzie. To nie było możliwe, jak to było w Biblii, nie poznali czasu swego nawiedzenia i naszego Pana ukrzyżowali. W czym oczywiście znowu nie pokrzyżowali Bogu wcale planów, bo śmierć naszego Pana, śmierć Jezusa była niezbędnym elementem boskiego planu, który już Bóg zasugerował, dając Adamowi i Ewie ochronę ich na goście w postaci skór zwierząt. Potem Paweł napisze w swoich listach, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Że aby grzechy były odpuszczone człowiekowi, musi nastąpić przelanie krwi. I to była cały czas wskazywało sugestia na to, że aby człowiek mógł być odkupiony przez Boga, przed Bogiem, żeby mógł mieć szansę, nadzieję na cokolwiek w przyszłości, musi być przelana krew. Ktoś musi oddać życie za rodzaj ludzki. Oczywiście ktoś taki, kto się będzie nadawał. Ktoś, kto ma wartość taką, jakiej Bóg oczekuje. A ta wartość to było kiedyś doskonałe życie Adama. Nikt z ludzi tego nie mógł zrobić, dlatego Jezus musiał przyjść tutaj na ziemię, chociaż wcześniej istniał na fazie duchowej, będąc następną istotą po Bogu we wszechświecie. Nastąpiła jego karnacja, wiemy, na zwiastowanie wobec Marii. Przez 9 miesięcy w sposób dla nas ludzi niezrozumiały Jezus przechodził z poziomu duchowego istnienia i rozwijał się jako dziecko w łonie Marii, po czym się narodził, dorastał, rozpoczął swoją misję, gdy osiągnął wiek dojrzały, no i umarł. Pamiętam, jak nasz Pan wiedział o tym, że zmierza do śmierci, jak na apostołowie nie rozumieli tego jeszcze wtedy, że śmierć jego jest niezbędna, on im mówi, że musi umrzeć, a Piotr mu tłumaczy, co on to mówi, niech zapomni o takich rzeczach, co on sobie takimi smutnymi rzeczami się trafi, jeszcze ich, przecież on jest Synem Bożym, Mesjaszem, to niech robi wielkie rzeczy. Ale żeby można było robić wielkie rzeczy dla człowieka, najpierw trzeba było za tego człowieka umrzeć. A musiał to być ktoś doskonały, ktoś, kto miał wartość taką samą, jaką posiadał Adam, i tą wartość stracił, a żaden z ludzi nie mógł tej wartości później przestawić i odzyskać. W związku z tym, że Żydzi, wracamy do tego nasienia, że Żydzi, kiedy Jezus się tutaj pojawił, nie poznali czasu swego nawiedzenia i zostali odrzuceni, nasz Pan pod koniec swojej misji mówi o to, dom wasz pusty zostanie, oferta członkostwa w tym nasieniu została rozszerzona. Gdyby Żydzi wtedy ochoczo zareagowali na działalność Jezusa, gdyby się gdy naszego Pana przyjęli. Poświęcili mu się. Tak, gdyby zrobili to, co zrobili apostołowie, no i tych kilkuset innych, którzy tak Jezusa przyjęli, to pewnie dzisiaj bylibyśmy już w innym etapie historii. Bo nasienie zostałoby wybrane i Bóg pewnie przeszedłby do błogosławienia przez to wybrane nasienie reszty rodziny ludzkiej. W związku z tym, że naród żydowski w zasadzie odrzucił Jezusa, Bóg rozszerzył ofertę wybierania tego nasienia poza naród żydowski. Do innych narodów, między innymi do naszego narodu i do Polski dotarła idea chrześcijaństwa i do wielu innych krajów. Nie na cały świat, jak widzimy, bo cały świat nie stał się chrześcijański, a tylko w tym ci, którzy wyznają to jedne, jedyne imienie Jezusa, mogą ewentualnie z tego grona być wybierani, ci, którzy mogą być tym nasieniem. Bóg rozszerzył tę ofertę do wszystkich innych ludzi. Nie było to łatwe, szczególnie nie było to łatwe, żeby przekonać apostołów, Żydów, przecież z urodzenia. Pamiętamy, jak Bóg zastosował taką metodę pomocniczą wobec Piotra, dał mu pewną wizję o ptakach nieczystych, o nieczystych, prawda? Mówił, żeby ja te nieczyste i nieczyste w tejże wizji, on się zbraniał, no bo jak to nieczyste w zakonie powiedziane, że nieczystego nie będziesz spożywał. Więc Bóg chciał mu wtedy podsumował, że to, co ja, Bóg, uznałem za czyste, ty nie miej za nieczyste. W ten sposób był przygotowany Piotr do tego, żeby nie miał zahamowań, oporów z pójściem w tą Ewangelię o Jezusie do nieżydów. I wiemy, że apostołowie to zrobili. Poszli do nieżydów, albo wyszli poza naród żydowski i z kraju do kraju, na właściwie cała Europa stała się chrześcijańska etapami. I wśród tych narodów, które poznawały Jezusa chrześcijański, Bóg cały czas wybierał to nasienie. Wybierał to nasienie, poprzez które chce błogosławić całą resztę. Tutaj podkreślam bardzo mocno to, że Bóg ma błogosławieństwa dla każdego, kto się urodził z rodziny ludzkiej. Czyli dla każdego człowieka. Kto jest potomkiem Adama, jest w boskim planie dla niego miejsce, bo on jest jednym z jego stworzeń. Wobec tego Bóg nie wybiera jednych, żeby zapomnieć o innych. Jedyne, co Bóg robi, że wybiera jednych, a innych na razie nie, to dlatego, że wybiera jednych, bo inni nie reagują. Wybiera każdego, kto na niego reaguje, kto przychodzi do Boga. Więc go wybiera, ale też nie po to, żeby potem tego, który nie reaguje, wyrzucić, zapomnieć, czy skazać na wieczną śmierć, czy inną formę wiecznych mąk, czy cokolwiek innego złego. Bóg wybiera tych, którzy reagują teraz, a innych pozostawia na boku, tylko po to, żeby przez tych, którzy zareagują na jego zaproszenie i się do niego zbliżą w tym życiu, błogosławić tą resztę wtedy, kiedy oni będą mogli mieć lepsze warunki na zareagowanie. Bo w tej chwili nie każdy ma odpowiednią zaletę wiary, nie każdy ma odpowiednie resztki obrazu Bożego w sobie, jakie w Adamie w nas zostały, żeby one go do Boga pociągały. Zauważmy, że dużo ludzi na świecie jest wierzących, ale tak naprawdę to w sercu mało bardzo ludzi ma Boga. Tak jak nasz Pan mówił o Żydach ze smutkiem, że ustami się przybliżają do Niego, ale serce jest ich dalekie. To się nie zmieniło od tamtej pory. Dzisiaj też można powiedzieć, że wielu się przybliża do Boga ustami, ale serce jest ich daleko od Niego i dlatego świat jest taki jest. Boimy się chodzić po ulicach, prawda? Dziwne było, dlaczego to jest, że żyjemy w kraju chrześcijańskim od tysiąca lat, a tak się boimy tych innych chrześcijan, prawda? Wyjść na ulicę wieczorami, starsi się boją, bo takie rzeczy, a będzie coraz gorzej, bo każdy chyba, kto ocenia sytuację w sposób realistyczny, to widzi, że nie zbliżamy się do czegoś dobrego, tylko do czegoś gorszego. Narastają zagrożenia z każdych stron różnymi chorobami, przestępczością, terroryzmem, alergiami i różnymi innymi rzeczami, że jakby to miało trwać jeszcze kilkaset lat, tak samo to życie pewnie byłoby niemożliwe, albo było taką utręką, że nie trudno sobie to było wyobrazić. Chciałbym się odwołać do jednego tekstu z Biblii, tak za dużo nie czytam, prawda, żeby bardziej opowiadać, bo teksty biblijne niekoniecznie wszystkim są bardzo dobrze znane, ale odwołam się do takiego bardzo klarownego tekstu, który pokazuje, że Bóg wybiera jednych, nie po to, żeby innych potępić, jak to często się głosi ludziom, i jak nie przyjdziesz do nas, to będziesz potępiony. Dzisiaj możemy powiedzieć każdemu, jeżeli ktoś dzisiaj do Boga nie przyjdzie, nie mówimy do nas wcale nawet, do Boga, bo to chodzi o to, jesteśmy my i Bóg. To nie jest tak, że jakaś jedna organizacja, grupa religijna ma monopol, Bóg sobie ją wybrał i jak ktoś do niej nie przyjdzie, to będzie miał problemy. To trzeba przyjść do Boga, a nie do jakiejś konkretnej grupy religijnej, bo Bóg mieszka w sercu człowieka, każdej jednostki oddzielnie, a nie mieszka w tej czy innej koniecznie grupie religijnej, a każdy w tej czy grupie religijnej zgromadza, gdzie jest mu najlepiej. Gdzie duch jest podobny, gdzie to, co mówią z miejsca tutaj, prawda, gdzie wygłaszają, jest dla niego prawdą, którą może zrozumieć, przyjąć, która mu się podoba, a nie, która jest czymś sprzecznym ze sobą, czymś, co on trudno mu uwierzyć. Więc ten tekst, na który chciałem się powołać. Z Dziejów Apostolskich w 15 rozdziale od 14 do 17. Tam jest bardzo pięknie podane to, że Bóg wybiera jednych, żeby poprzez nich błogosławić całą resztę. Że cała reszta nie jest przez to, że jest pominięta w wyborze na potępienie skazana, tylko będzie miała błogosławieństwa w późniejszym czasie. W czasie, kiedy nie będzie można już niczym wytłumaczyć tego, że się Boga nie zna. Bo Bóg doprowadzi świat do takiego momentu, w którym zawalą się ludziom wszystkie ich teorie, wszystkie ich plany, które powzięli, i Bóg im pokaże, że oto wasza droga, na którą wkroczyliście przy Adamie, kiedy wybraliście drogę grzechu, a ode mnie żeście się odwrócili, a ja was też zostawiłem na tych ważnych drogach. Szliście po tych drogach grzechu, cierpieliście, mnóstwo wojen przeżyliście, mnóstwo tragedii, śmierć dzieci swoich, czasami zabijane, dziecko umierało przed rodzicem, prawda, że to smutne, kiedy dziecko umiera przed rodzicem. I jak gdyby nie wbrew naturze, tym większy ból, chociaż każda śmierć jest bolesna. Mordowaliście się w wojnach, często o powody zupełnie bezsensowne, jakieś czyjeś obrażenia. Przeżyliście różne rzeczy, no i doszliście do momentu, że nie macie już, sami widzicie, że nie macie drogi wyjścia. Że wasze pomysły na to, jak sobą rządzić, jak wprowadzić jakokolwiek jakiś porządek, się wyczerpały. Że co sobie, że wybierzecie taki czy inny rząd, wszystko jest niedoskonałe, wszystko jest oparte na korupcji, oszustwie i że nie macie wyjścia. Zagrożenia w świecie jeszcze wzrosną, chociaż już są niebezpieczne, wzrosną jeszcze bardziej i Bóg tylko czeka, kiedy człowiek w obliczu tychże zagrożeń, które przed nim ciągle się piętrzą, zrozumie, że własnymi sposobami, własnymi drogami, własną mądrością daleko nie zajdzie. Że już dalej nie może. Wtedy człowiek zacznie się jak gdyby rozglądać za jakąś drogą ratunku, bo już sam wyczerpie wszystkie możliwości. Bóg w swojej dobroci na ten moment zaczeka i wtedy będzie chętny błogosławić ludzkości. Oczywiście to oznacza kolejne duże cierpienia, zanim do tego dojdzie, no ale człowiek nie chce bez tych cierpień przyjść do Boga. Dlatego Bóg czeka, aż go cierpienia nauczą. Jak nie chce przyjść sam, doświadczenie musi to zrobić, musi być odpowiednim nauczycielem. Zobaczmy ten fragment, bo go zapowiadam, a nie czytam, ktoś pomyśli, pewnie nie mam tego fragmentu i tylko tak mówię o nim, że jest. Ale jest. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, jak mówiłem. 15 rozdział od 14. Szymon powiedział, jak to Bóg najpierw wejrzał na pogan, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. A z tym się zgadzają mowy prorockie, jak jest napisane. I cytuję tutaj ze Starego Testamentu. Potem się wrócę, a pobuduję znowu przybytek Dawidowy upadły, a obaliny jego znowu pobuduje i znowu go wystawię, aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana. I wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko czyni. Zauważmy, Szymon opowiadał, głosił, jak to Bóg najpierw wejrzał na pogan, czyli na narody pozażydowskie, w jakim celu, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. Żeby wybrał, uzupełnił to nasienie, które częściowo zaczęło być wybierane przez naszego Pana z Żydów, ale Żydzi w swojej masie tego z tego zaproszenia nie skorzystali i uzupełnianie reszty tych, którzy mieli być w tym nasieniu, zostało rozszerzone na wszystkie narody ościenne, no nie na wszystkie, na narody ościenne, głównie te europejskie. Ale koniec, to nie koniec na tym, że Bóg wejrzał na pogon, aby wziął lud imieniowi swemu. To cytuje Amosa, mówi, a z tym się zgadzają mowy prorockie, ma na myśli Amosa, potem powrócę, a pobuduję znowu przybytek Dawidowy upadły. Czyli potem, gdy wybiorę z pogan lud imieniowi swemu, to wrócę z tej działalności wybierania ludu imieniowi memu i wrócę, żeby to zrobić, przybytek Dawidowy upadły postawić znowu. Tym przybytkiem Dawidowym upadłym jest naród Izraela, od którego boskie błogosławieństwa dla ludzi się rozpoczną tutaj na ziemi. A w jakim celu on podniesie przybytek Dawidowy upadły, naród Izraela? Żeby Izrael był zadowolony? No nie, pisze wyraźnie. Aby ci, co pozostali z ludzi, jacy pozostali z ludzi? No ci, którzy nie pozostali wybrani z pogan jako lud imieniowi jego. Bo początkowo mówi, że najpierw na pogan, aby wziął lud imieniowi swemu. Wybiera z pogan, czyli nie Żydów, lud imieniowi swemu. A gdy wybierze, mówi, to potem się wracam od tej działalności i znowu wystawiam, znowu buduję przybytek Dawidowy upadły, czyli naród Izraela. W jakim celu? Żeby wszyscy pozostali ludzie. Ci, którzy nie zostali wybrani do tego nasienia, no bo nie reagowali. Nie dlatego, że Bogu się nie podobali. Ich nie interesował Bóg w tym życiu. Jego oferta nie była dla nich atrakcyjna. Wobec tego przeszło im obok ten wybór. No ale to znowu, nie ma to dramatu. Życia przez to nie stracili, bo Bóg mówi, że wraca po tym wybraniu ludu swego spośród tych, którzy reagowali. Wraca do narodu żydowskiego. Postawia znowu ten przybytek Dawidowy upadły, aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia Jego, mówi Pan, który to wszystko czyni. Czyli tak w zarysie wygląda boski plan. To właśnie dlatego Jezus celowo używał przypowieści, czyli trudnych sformułowań, porównań, jakichś różnych rzeczy, trudnego języka, tak aby nie pociągnąć wszystkich, którzy go słuchali. Dlaczego? No bo gdyby mówił językiem wprost, to by pociągnął wszystkich, także tych, którzy się nie nadawali, którzy by na dłuższą metę nie szli z naszym Panem, którzy by rozpoczęli coś, czego nie mieli szansy dokończyć. Nasz Pan szukał tylko niektórych jednostek. Więc mówił trudnym językiem, niezrozumiałym, wierząc, że ci, którzy naprawdę Boga szukają, ci, którzy w sercu Jego pragną, pozostaną przy Nim, nawet jak nie wszystko rozumieją. On oczywiście nie chciał, żeby oni nigdy niczego nie rozumieli. On po prostu mówił trudnym językiem, licząc, że ci, którzy będą mieli odpowiedni stan serca, jak on często mówił, kto ma uszy, niechaj słucha. Co to znaczyło dla niego, kto ma uszy, niechaj słucha? Kto ma odpowiedni stan serca, to niech słucha. A kto nie ma odpowiedniego stanu serca, to niech nie słucha, bo ja nie chcę tych o nieodpowiednim stanie serca. Jezus często też się modlił i nie modlił się wtedy za całym światem, tylko za tych, którzy będą jego ludem. Mówił, ja nie poszłem za światem całym, tylko za tymi, których mi dałeś. Mówił o dwóch klasach owiec, że są jedne owce, a potem mówił, mam też drugie owce. I znowu w swojej pamięci mówił, mam jedne owce, te, które idą za mną teraz, ale mam też inne owce, które też muszę przeprowadzić. Miał na myśli w przyszłości tych, którzy nie będą tymi pierwszymi owcami, których pominie, dlatego że nie będą reagować na razie na niego, ale on po nich potem wróci. On ma też inne owce i też mówi, że ma ich przeprowadzić do tej owczarni, żeby był jeden pasterz, jedna owczarnia, że te drugie owce, chociaż na razie pomijane z ich winy, nie z winy Boga, pomijane, bo nie zainteresowane Bogiem i Jezusem i religią, to jednak on po nich wróci, bo on wie o tym, że prędzej czy później te owce będą też potrzebowały ratunku od Jezusa, bo jak mówiłem, ludzie sami sobie rady nie dadzą. Świat ludzkości za mnie w pewnym momencie ślepy zaułek i nie będzie już pomysłu. Żadna partia nie da pomysłu, żadne wybory nie dadzą pomysłu. Zapanuje totalny rozgardiarz, bałagan, zamieszanie, anarchia, która będzie rysowała bardzo czarne kolory przed ludzkością. I to jest moment, w którym ludzie dopiero będą gotowi słuchać, co Bóg ma im do powiedzenia, bo teraz, dzisiaj raczej nie mają na to posłuchu. Gdy Bóg zakończy wybieranie tej klasy nasienia, przyjdzie kolej na świat. Pamiętamy, jak Jan Chrzciciel mówił o naszym Panu, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, czyli grzechy całego świata, wszystkich ludzi. Albo fragment modlitwy naszego Pana, który jest wzorcem dla modlitwy wszystkich chrześcijan, przyjdź królestwo Twoje. Czy królestwo Jego przyszło? No nikt chyba nie powie, że żyjemy w Królestwie Bożym. W świecie, w którym jesteśmy, to nie jest Królestwo Boże. A więc to wciąż jest w przyszłości. A skoro Jezus mówił, aby tak się modlić, to chyba nie po to, żeby to nigdy miało nie być zrealizowane. Bóg zamierza wprowadzić to królestwo, które uczynił nadzieją wszystkich ludzi, przyjdź królestwo Twoje. I ten czas, jak wierzymy, jest bardzo bliski, czego dowodem jest to, co się dzieje wokół nas, narastający ucisk, bo też znowu Biblia zapowiedziała, że świat zakończy ten swój, nie świat w ogóle, tak jak często ludzie kojarzą, ale te warunki, które panują w dzisiejszym świecie, zakończą się totalnym załamaniem. Nasz Pan mówił, że ludziom będą aż włosy drętwieć na głowach, na samą myśl w oczekiwaniu rzeczy, które jeszcze mogą na nich przyjść, no bo widzimy, choć dzisiaj nawet ptasia grypa, ile ludzi martwi, mówią o milionach ludzi, które mogą umrzeć, to można się nieźle wystraszyć. A to jest koniec, to nie koniec. Nawet jego panują ptasią grypę, na pewno jest mnóstwo innych wirusów. Człowiek nie panuje nad sytuacją, nie jest w stanie tego zapanować i coraz mniej będzie w stanie nad tym panować. Nic z obecnego porządku rzeczy, które istnieje, czy to stworzonego przez człowieka w dziale religijnym, czy w dziale świeckim, nie przejdzie do królestwa, ale musi być zniszczone. Nasz Pan znowu to często zapowiadał, mówił, że nowego wina się nie wlewa w stare pojemniki, bo ono rozsadzi. Mówił, że jak jest stara szata, to jeden nowy kawałek szaty tam przyty niczego też nie da, bo i tak wszystko się rozerwie razem z tym nowym kawałkiem i ten nowy się zmarnuje. Sugerował, że jego królestwo nie jest z tego świata. Mówił też to często wyraźnie, że on będzie tworzył coś nowego na gruzach tego obecnego. To wszystko musi legnąć w gruzy, jak to mówił Piotr, ulec spaleniu. Jest taki tekst, który mówi, że obecna niebiosa i obecna ziemia są odłożone, zachowane, przeznaczone na ogień, na spalenie. Nie rozumiemy oczywiście ogień taki dosłowny. Dzisiejsza obecna niebiosa to, co człowiek stworzył w dziale religii. Bo jak niebiosa, tak są jak niebiosa, są takimi sesyjnymi gwiazdami, przewodnikiem dla świata ludzkości, tak różne religie, które ludzie stworzyli, mają niby być dla nich przewodnikami, ale gdzie ich prowadzą? Widzimy, że nie bardzo jest to droga udana. No i obecna ziemia, czyli ta organizacja społeczna, jako ludzie sobie zorganizowali w takim czy innym państwie, czy ona jest demokratyczna, czy ona jest jakakolwiek inna, to nie ma znaczenia. To wszystko jest przeznaczone na ogień, a ogień to po prostu zniszczenie. To nie musi wcale być fizyczny ogień, raczej niekoniecznie fizyczny ogień zniszczyłby to. To trzeba zniszczyć obecny porządek rzeczy. I wtedy na gruzach tego mówi Piotr, że my czekamy na nowe niebiosa i na nową ziemię, w których sprawiedliwość mieszka. Oczywiście nie miał na myśli nowych niebios, prawda, tamtych fizycznych, bo ich ani nie trzeba palić, bo one są bardzo ładne i tam mieszka Bóg i mamy z nich same korzyści. Trzeba palić te niebiosa symboliczne, ten religijny świat, który człowiek stworzył, gdzie przez różne religie ci ludzie są oszukiwani, zwodzeni zamiast prawdy, podawani nieprawdę i przez to ich życie duchowe, moralne, religijne jest na tak niskim poziomie. Gdy rodzaj ludzki ostatecznie dojdzie do tego stanu, o którym mówiliśmy, kiedy znajdzie się w sytuacji bez wyjścia i wtedy będzie szukał jakiejś pomocy, Bóg poprzez nasienie, które cały czas przygotowywuje, takie pomocy ludzkości będzie udzielał. Rozpocznie się to, jak mówiliśmy, od Izraela, bo Izrael jest przygotowywany po to, żeby poprzez nich błogosławić całą resztę. Wszyscy ludzie, którzy będą żyli wtedy na ziemi, kiedy Bóg zacznie to realizować, najpierw będą objęci tymże boskim królestwem, a potem wszyscy ci, którzy zdążą do tego czasu umrzeć. Już większość ludzi nie żyje, bo tyle wieków umieramy, ale Bóg o nich wszystkich pamięta. U Jana jest napisane, że Jezus oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Każdego. A zobaczmy, ile ludzi w grobach legło i Bóg Jezus i nie oświecił ich. Napisze, że oświeca każdego. To znaczy, że jak ich nie oświecił teraz, to oświeci ich później, bo każdego oświeci. Wszyscy ludzie będą powracali z grobów i będą stawiani na podobnej próbie jak Adam z Ewą. Posłuszeństwo Bogu. Jaka będzie tylko różnica? Będą mieli za sobą przeżyte życie doświadczenia w złu, grzechu i boleści, i śmierci, i umieraniu. I na pewno większość z nas nie będzie chciała tego znowu doświadczać. Dlatego to będzie ogromna pomoc dla wszystkich ludzi. Po doświadczeniu ze złem mieć możliwość powrotu do doskonałości, jaką Bóg początkowo miał dla nas do zaoferowania. O tym nie zapomniał, do tego powróci i przedstawi nam tą ofertę wtedy, kiedy będziemy mogli w stanie z niej lepiej skorzystać. Kiedy wcześniej przejdziemy przez doświadczenie z grzechem i z tym wszystkim, co to oznacza, ostatecznie oznacza to śmierć, często bardzo poprzedzono wielkimi bólami. I człowiek pouczony o grzechu i jego skutkach, mając ze sobą długie lata bolesnych doświadczeń z nim, najlepiej będzie mógł skorzystać z tych warunków, jakie wtedy Bóg zaprowadzi. A on zaproponuje im posłuszeństwo moim zasadom doprowadzi do życia wiecznego. Przeżyliście na własnej skórze, co znaczy nieposłuszeństwo moim zasadom. Teraz możecie ponownie skorzystać z moich zasad, które nie są dla mojej samolubnej korzyści. One są dla waszego szczęścia. Ja wam chcę dać szczęście, ale szczęście możecie mieć tylko wtedy, kiedy będziecie mi posłuszni. Pamiętajmy, że Bóg jest naszym Stwórcą i chyba nas najlepiej zna. Też wie, kiedy nam jest najlepiej. Tak jak każdy konstruktor, który stworzy jakieś urządzenie, to chyba wie najlepiej, w jakich warunkach to urządzenie działa, a w jakich nie działa, do czego się nadaje. Jak stworzy jakieś urządzenie i da instrukcję chociażby do tych dwóch urządzeń, które tutaj coś nagrywają, no to konstruktor spodziewa się, że użytkownik będzie używał ich zgodnie z przeznaczeniem. Inaczej one nie będą funkcjonowały. Nie można z nimi robić coś innego, na przykład zbijać nimi gwoździ, prawda, gdyby to chciał, bo mu się nie uda, no ale nie chyba nie podejrzewa, że należy tak robić. Podobnie jest między Bogiem a nami. On jest naszym Stwórcą, a my Jego stworzeniami. Kto lepiej nas zna, kto lepiej wie, kiedy możemy być naprawdę szczęśliwi, jak nie ten, który nas stworzył, bo on nas stworzył według swoich zasad. I tylko w Jego świecie możemy być szczęśliwi, a w żadnym innym to się nie uda. A Jego świat nie istnieje na razie, bo człowiek wybrał własną drogę. Bóg czeka, tak jak mówiłem, póki człowiek nie zrozumie, że jego własna droga nie prowadzi do szczęścia. To nieszczęścia, które mamy na świecie w tej chwili, te zagrożenia, to nie są przez Boga zsyłane specjalnie człowiekowi. Bóg, i tak można powiedzieć, Bóg wiele rzeczy łagodzi i daje nam, chociaż jesteśmy grzeszni, daje nam słońce i wiatr i warunki do życia, a przecież nawet tego nie mają obowiązku dawać, bo zbuntowaliśmy się przeciwko niemu. I tak nas traktuje jako buntowników bardzo, bardzo łagodnie. Jesteśmy przecież w jego świecie, bo to jest jego świat, a nie respektujemy jego, a mimo to on toleruje nas przez długi czas naszego życia. Mimo to ludzie jeszcze często potrafią z tego powodu narzekać i to właśnie na Boga, że jeszcze więcej czegoś dla nich nie robi. No ale to dlatego, że nie rozumieją właściwie tych rzeczy. Także nie jesteśmy na swoim świecie, tylko na świecie Boga i dlatego musimy dojść do zgodności z warunkami, jakie On w tym świecie zaplanował, a wtedy będziemy wszyscy bardzo szczęśliwi i wszystkie nam tego szczęścia życzę. Wierzę, że ono się niebawem stanie naszym udziałem. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy. Mili bracia, i przyjaciele prawdy. 5 minut może trochę jeszcze cierpliwości. Słyszeliśmy wygłoszony temat przez danego brata i nam przedstawił w skrócie boski plan, który mamy przed oczyma naszymi, od stworzenia Adama do potopu, to wiek widzimy patriarchów, wiek żydowski, wiek Ewangelii, okres przełomowy. I my tu w tym czas, w tych czasach żyjemy. Żyjemy w błogosławionych czasach, gdzie właśnie przez okres wieku tysiąclecia, który się rozpoczyna w myśl Daniela, że wiele i przebierze będą biegać tam i z powrotem. A więc technika w naszych oczach jest bardzo olbrzymia. I tu, mili drodzy, żyjemy w okresie, gdzie będzie ten okres wieku tysiąclecia trwał, czyli tak zwany sąd. Dlatego napisane, powiedział Pan Jezus, błogosławione oczy wasze i uszy, które słyszą. Myśmy wiele słyszeli i tu widzimy. Jest wspaniałe na stoliku, widzimy tom pierwszy pod tytułem Boski Plan Wieków, oparty właśnie na Piśmie Świętym. Dlatego wspaniały tekst Pisma Świętego, który mówi 3:16 Ewangelii Jana, tak Bóg umiłował świat, że dał Syna jednorodzonego po to, ażeby każdy, kto we wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc widzimy, że żywot wieczny będzie zadecydowany, oparty na posłuszeństwie. Każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Od nas zależy, mili drodzy, czy zechcemy wiecznie żyć, czy też nie. Kończąc te parę słów, daję również przywilej wszystkim tu obecnym pytanie, czy w związku z tematem, czy w związku z innym. Kto ma, proszę bardzo wstawić i dany brat nam tu odpowie. Dziękuję. Proszę śmiało, bez krępowania się. Mamy okazję, mamy przywilej. Proszę.
Skąd wiadomo, że już żyjemy w tych czasach? Ostatecznych. Wiesz, to leci tak już tutaj dawno. Dawniej były wojny i dawniej ludzie ginęli, miliony ludzi. I czemu to niby to, ta ptasia grypa ma być tym znakiem, który mówi, że coraz gorzej jest?
Dziękuję. Proszę bardzo.
Wstanę do tego pytania. To ptasia grypa na pewno nie jest akurat tym znakiem koniecznie, prawda, że żyjemy w tych czasach. To wiele różnych czynników. To samo pytanie, po czym poznamy ten czas, kiedy będzie się przychodziło to królestwo, o którym mówi nasz Pan. Bo na znowu nasz Pan nie powiedział do nim żadnej daty, ponieważ powiedział, że nie jest im to potrzebne, żeby datę znali, że nawet on wtedy nie znał daty, tylko że Bóg zachował to dla siebie, ale podał wskazówki w postaci różnych wydarzeń, które miały im pomóc. Nie apostołom, prawda? Miały pomóc pewnie raczej nam niż apostołom, bo oni na nasze czasy nie dożyli. Jezus wiedział, że oni nie dożyją, ale wiadomo, to było mówione do nich, że z przeznaczeniem do zapisania dla wszystkich, którzy będą czytali wiele lat później, a jakieś pokolenie miało żyć w tych czasach. Więc zestaw różnych znaków czasów, te, które nasz Pan podał, wskazuje na to, że żyjemy w czasach ostatecznych. Jednym z nich jest także przyrost różnego rodzaju chorób, niekoniecznie samej ptasiej grypy, ale ogólne różne choroby, nad którymi ludzkość nie ma panowania. Rozwój wydarzeń na świecie, mamy zagrożenie terroryzmem, z którego znowu też nie wiadomo jak wybrnąć i świat rozpoczyna walkę z tym terroryzmem, a tylko jeszcze bardziej angażuje i jeszcze bardziej rozjusza tych terrorystów, żeby się zemścić za to, że się z nimi walczy, to działają tu i tam, jeszcze i gdzie indziej. Mamy naród izraelski, o którym jest powiedziane, że najpierw będzie on odbudowywany jako przygotowanie tego królestwa i widzimy, że żyjemy w czasach, kiedy naród żydowski znalazł swoją ojczyznę w tymże kraju, gdzie skąd pochodzili, że nie ma właściwie możliwości ich zniecenia, że chociaż są to tylko kilka milionów ludzi, którzy tam mieszkają, Arabów dziesiątki milionów, dziesiątki razy więcej wokół nich, a mimo to nie są w stanie ich zdusić. Więc zestaw wszystkich czynników, prawda, które mamy na świecie, wskazuje, że świat zbliża się do jakiegoś ostatecznego rozstrzygnięcia, że tak na dłuższą metę być nie może, że zagrożenie całego, że doszliśmy do momentu, kiedy mamy zagrożenie całego życia na Ziemi, bo wszystkie wojny, które kiedykolwiek ludzie toczyli w dawnymi czasy, no to były wojny na skalę lokalną. Mogło zginąć 2 osoby, mogło zginąć 100 osób albo 1000, ale nigdy nie było tak, że wyginą całe narody, kontynenty, czy nawet świat, tak jak mamy w tej chwili. Narzędzia zbrodni, narzędzia walki, które człowiek rozwinął, pokazują, że ich użycie dzisiaj mogłoby doprowadzić do zniszczenia wszystkich. A nasz Pan powiedział, że będzie trzeba skracać dni, te ostateczne, bo inaczej nie ocalałoby żadne ciało. To znaczy, żaden człowiek by nie przeżył, gdyby Bóg nie przerwał, nie skrócił tych dni ostatecznych, które tak się w swym złu rozkręcą, że tak powiem, że nabiorą takiego impetu, że właśnie gdyby im pozwolić zadziałać tak, jak one się rozkręcą, to by unicestwione zostało całe życie. Myślę, że wszystkie wojny, które były wcześniej do tej pory na Ziemi, nigdy nie groziły końcem egzystencji ludzkości na Ziemi. A dzisiaj jest to wyraźnie mówione w środkach masowego przekazu i dlatego tak się świat boi, żeby ten nie miał bomby, tamten nie miał bomby, bo jak za dużo będzie miało, w tej chwili oficjalnie chyba 5 państw na świecie ma te bomby jądrowe, nieoficjalnie może tam jeszcze ma ktoś inny, albo jest bardzo bliski, żeby je mieć. No i terroryści nie wiadomo też w kwestii czasu, tylko kiedy do tego dojdą, żeby to mieć. A wtedy już nie ma żadnych ograniczeń, żadnych zahamowań. Potencjał już dzisiaj istnieje taki, żeby przerwać życie na Ziemi, a nigdy wcześniej nie było takiego momentu, żeby człowiek zdobył potencjał, którym gdyby się posłużył, mógłby zniszczyć wszystko, całe życie na Ziemi, a w tej chwili tak może być.
Proszę. Może jeszcze jest pytanie? Proszę bardzo.
Ja mam jeszcze pytanie. Świadkowie nas straszą Armagedonem. Co to takiego jest? Czy te krawienie będą leciały na ludzi, że Bóg będzie to niszczył wszystko, czy co to takiego jest?
No tak, jest. Armagedon jest w Biblii używany jako taki symbol tych czasów ostatecznych i pewnego takiego konfliktu, który będzie na Ziemi, tych różnych zmagań, ale oczywiście Armagedon nie polega na tym, że będzie Bóg kamieniami ciskał na Ziemię. Jeżeli Biblia mówi o kamieniach, czy też o gradzie bardziej, który będzie spadał, to ma na myśli nie dosłowny fizyczny grad, kamienie, który spadnie i ludzi powybija na Ziemi, bo widzimy, że nie potrzeba nawet takiego gradu. Ludzie sami się doskonale zabijają albo różne kataklizmy na Ziemi, które mamy w tej chwili, robią też spustoszenie, więc Bóg to nie musi specjalnie się ingerować. Te kamienie, o których mówi Biblia, albo kamienie gradu, to różne ostre prawdy, które będą na ludzi przychodziły i te prawdy będą tak samo potrafią ranić ludzi, jak kamienie fizyczne. Po prostu w tej chwili żyjemy w świecie, kiedy wszystko jest objawiane, wszystko jest wyprowadzane na światło. To widać też, to też jeden z tych znaków czasu, prawda, mogę o tym wspomnieć poprzednio, że trudno w dzisiejszym świecie komukolwiek, ci, którzy szczególnie, którzy działają publicznie, prawda, sprawują władzę, komukolwiek trudno jest coś zrobić, żeby to nie było natychmiast rozgłoszone. Często nawet rozgłaszają rzeczy nieprawdziwe. Widać, że jest tendencja w świecie do wyjawiania różnych skandali, różnych oszustw, nawet gdyby to miało być nieprawdą. To jest też kolejny znak czasu, że Bóg objawia, bo Bóg chce pokazać wszystkim ludziom, że ci, którzy wami rządzą, nie spełniają swojej funkcji, że myślą tylko samolubnie, że tak naprawdę to nie jest to w waszym interesie, że nie chcą wam służyć, tylko to raczej chcą sobie służyć, a wy jesteście tylko ich wyborcami, którzy mają im umożliwić, aby mogli sobie i swoim najbliższym czy swoim partnerem najlepiej służyć. Także nie ma się co obawiać Armagedonu w sensie kamieni spadających na ludzi z nieba, bo to takiego Bóg planu nie posiada. Świat ludzkości ma wystarczająco zagrożeń samych siebie, które go dostatecznie osłabiają i ostatecznie doprowadzą do końca takiego, o którym mówiłem dzisiaj w temacie, prawda? My szczegółów oczywiście nie znamy, żeby móc powiedzieć, jak to będzie wyglądało, w którym kraju, jak, ale wiemy, że skończy się dramatycznie. No bo to Biblia zapowiada, bo Bóg będzie musiał skracać te dni. Inaczej nie zachowane byłoby żadne ciało. To nam wystarczy. A to, co widzimy, potwierdza, że takie coś jest możliwe i że z każdym miesiącem, z każdym rokiem pod tym względem będzie sytuacja się pogarszała. A szczegółowo, jak to Bóg zrobi, tak nie objawił nam żadnych szczegółów. Mamy obraz. Nie znamy dokładnej daty, nie znamy dokładnych również szczegółów, ale to, co wiemy, jest wystarczające, żeby przynajmniej rozumieć, co się dzieje na świecie, żeby przynajmniej nie bać się, bo wiemy, że za tym stoi Bóg. Gdy podał w Starym Testamencie Bóg wizję tych rzeczy, to mówił o tym, że będą przechodziły takie niekorzystne zjawiska, które symbolizowały, że będzie ogień przechodził, będą wiatry, będą trzęsienia ziemi, ale po tym wszystkim będzie głos cichy i spokojny. Czyli wskazał, prawda, po tym, że ludzie przejdą przez różnego rodzaju zaburzenia, te różne trzęsienia ziemi, to bardzo dobrze ilustrują rewolucję, przez którą ludzie będą przechodzić, bo ziemia, o której dzisiaj mówiłem w wykładzie, to układ społeczny, jaki człowiek stworzył i Bóg będzie nim potrząsał, bo on jest niesprawiedliwy, oparty na złych zasadach, więc musi być wstrząśnięty i zniszczony, taki być nie może, że będą wichry wojny wiały, nawet literatura świecka mówi o wichrach wojny, prawda, że wichry to symbolizują, że ogień ostatecznie, ten symbol, taki największy symbol niszczący przejdzie i że one dokonają swojego dzieła zniszczenia, nie świata, żeby nic nie było, stworzonego przez człowieka porządku rzeczy. Bóg nie jest zainteresowany niszczeniem ludzi jako jednostek, chociaż ludzie giną i będą ginąć, ale to nie jest boski cel, żeby ludzie poginęli. Ludzie giną dlatego, że wybrali własną drogę i wchodzą w sytuacje, w których bo oprócz tego żyjemy na ziemi jeszcze nieudoskonalonej, no po prostu kataklizmy są, które sprowadzają śmierć, czy wojny, terroryzmy, napady i tak dalej. Taką drogą idzie człowiek, ale to nie chodzi o to, żeby ludzi powybijać, ale zniszczyć ich porządek rzeczy. Nie obędzie się bez ofiar, bo widzimy, że nie ma, ale to i tak nie ma większego znaczenia, ponieważ Bóg wszystkich tych, którzy umrą, i tak, jak wiem, jak mówiłem, w zmartwychwstaniu przywróci do życia, a człowiek i tak musi umrzeć prędzej czy później, jeżeli umiera w różnych kataklizmach, to po prostu przyspiesza tylko ten wyrok śmierci, który i tak na niego spadnie, bo wszyscy jesteśmy skazani na śmierć i innej drogi nie ma. Często mówi się, że ktoś komuś uratował życie, a wtedy mi przychodzi na myśl, że takie trochę nie jest nieprawda, bo jeśli komuś nawet uratuje życie, to nas na przykład z wody się go wyłowi, to ja mu uratowałem życie, no nie bardzo. Opóźniłem tylko jego śmierć. On za rok, za dwa, za pięć lat i tak umrze z innego powodu, czy śmiercią naturalną, czy choroby, no ale tak się mówi, że ktoś tak życie, naprawdę to nam tylko Bóg życie uratował w tym, że odkupił nas w Jezusie. To jest prawdziwe uratowanie życia. Bo uratował nam życie i może nadać życie, które nie ma końca. Wyobraźmy sobie miliony lat życia i to nawet nie będzie połowa jeszcze. I nigdy nie dojdziemy do połowy, bo nigdy nie będzie końca, więc nigdy nie będzie jej nawet połowy, ani 10%.
Proszę, kto jeszcze ma pytanie?
Tutaj.
Proszę.
Człowiek dobrej woli, tak określony Jan Paweł II, papież, tyle zanosił modlitw o pokój na ziemi, którego tak brakuje. Czy jest sens przyłączać się do takich modlitw, żeby to na ziemi zapanował obecnie pokój?
No tak, gdyby Bóg sobie tego życzył, to z pewnością byłby to sens. Jest taki tekst w Izajaszu, który mówi, że pokój będzie wynikiem sprawiedliwości. Dopóki nie ma na ziemi sprawiedliwości, nie będzie pokoju. Ci, którzy wzywają do pokoju, w warunkach, w których są teraz na świecie, wzywają do pokoju, który nie ma szans. Bo żeby był pokój, należałoby wprowadzić sprawiedliwość. A człowiek nie jest w stanie sprawiedliwości wprowadzić, bo jeden człowiek drugiemu zabiera jego prawa. Jeżeli ktoś zabierze jemu jego prawa, ten pokrzywdzony o czym myśli? To tylko o tym, żeby to prawo odzyskać. Jak mu się uda, to dobrze. Jak mu się nie uda, to całe życie chodzi on i jego inni, prawda, całe narody, tak? To działa indywidualnie między ludźmi, między narodami. I gdy ludzie te prawa sobie próbują odbierać, to często nawet jak im się udaje, to nie poprzestają na odebraniu praw, kiedyś utracili, tylko zabierają innym inne prawa, bo chcą mieć jeszcze więcej dla siebie. I wtedy inni są pokrzywdzeni tylko i ciągle ludzie wzajemnie niesprawiedliwie się traktują. I nigdy nie będzie pokoju, ponieważ niesprawiedliwość prowadzi do tego, że zawsze ktoś jest przez kogoś innego pokrzywdzony. Wobec tego zawsze ten ktoś będzie miał i słusznie żali pretensje o to, że ktoś pozbawił jego praw. Zawsze będzie szukał sposobów ich odebrania, a to już jest zarzewie konfliktu. Widzimy to w różnych krajach, że nawet ludzie się nienawidzą od lat, a nie wiadomo nawet o co chodzi. No, bo to od wiele, to 500 lat temu się zaczęło, 700 lat temu się zaczęło. W Irlandii katolicy nie lubią protestantów, protestanci katolików, chociaż nikt nie wie dlaczego, ale kiedyś się zaczęło. To tradycja, prawda? Ktoś komuś kiedyś coś zabrał prawa, kiedyś były powody. Także modlenie się o pokój nie ma sensu, bo Biblia mówi wyraźnie, że kiedy będę mówić pokój i bezpieczeństwo, to na nich przyjdzie nagłe zginienie. Bóg chciałby, żeby był pokój, ale na sprawiedliwych podstawach. Więc lepiej było, gdyby ludzie wzywali do zaprowadzenia na ziemi sprawiedliwości w relacjach między człowiek między człowiekiem, naród między narodami, pracodawca z pracownikami, mąż z żoną, żona z mężem, sąsiad z sąsiadem, na każdym innym kroku. To pewnie też by się bez Boga nie udało, ale przynajmniej byłoby to pójście w właściwym kierunku. Ale jeżeli niesprawiedliwość jest, na niesprawiedliwość się przyzwala, bo się przyzwala, prawda, to się już tak gdyby stało normalne, że słabszy wykorzystuje mocnego, narody mocniejsze wykorzystują słabsze, a jednocześnie mówi się, żeby był pokój, żeby ci krzywdzeni na każdym kroku nie wznosili krzyku i nie robili żadnych działań, tylko żeby siedzieli spokojnie, no to nierealne, prawda? Wiadomo, że żeby zapanował pokój, trzeba dać mu szansę, a jedyną szansą jest zaprowadzenie sprawiedliwych relacji. Czyli to, co mówił Jezus, żebyśmy robili wszystko innym ludziom to, co chcielibyśmy, żeby oni czynili nam. To jest miłowanie bliźniego, innymi słowy, jak samego siebie. Tego nie ma w dzisiejszym świecie. Każdy siebie miłuje bardziej niż bliźniego. Dla siebie chciałby więcej, a dla bliźniego najmniej. Jak ktoś ma do podziału coś między siebie, a kogoś innego, to sprawiedliwy podział dla większości ludzi wygląda tak, że dla mnie 75%, dla siebie 25%. To jest sprawiedliwe. Nie, nie. Ale jak mówi, że pół na pół, to tak, że rzeczywistości pół na pół nie da. I tak jakoś nie widzi. Taka niedoskonałość człowieka, że go, nie wiem, albo celowo, albo go zaślepia. Tak widzi sprawiedliwość. Dla mnie więcej, dla ciebie mniej. To jest sprawiedliwe. Odwrotnie to nie.
Mam jedno pytanie.
A proszę.
Na świecie działa około 300 kościołów i związków wyznaniowych. I najczęściej każdy związek, każdy kościół gdzieś prędzej czy później powtórzy jako jedyny prawdziwy, albo u nas prawda, przychodzi raz, a tam nie iście. Jaki jest najlepszy sposób znalezienia właściwego miejsca, żebym był przekonany, że to jest prawda? Bo nawet w takim kraju, jakim jesteśmy, jest duży wybór. Więc chodzi o to, żeby człowiek nabierał tej pewności, że mam szansę, czy skorzystałem z szansy znalezienia właściwego miejsca w sprawach religii.
No, najlepszy sposób, najlepszy sposób to porównywanie tego, co się nam mówi, gdziekolwiek byśmy nie byli, cokolwiek byśmy nie czytali, z tym, co mówi Biblia. Bo w Biblii mamy na pewno prawdę, ale nie każdy jest w stanie tą Biblię zrozumieć w sposób samodzielny, tak jak ona wszystko mówi, bo wiem, że w Biblii jest wiele rzeczy niekoniecznie bardzo prostym językiem napisanych. Ale to, co jest nam podawane, jest dla ludzi zwykle zrozumiałe. To, co oni mają, powinni porównywać z tym, co pisze w Biblii, a wtedy bardzo łatwo będzie można dojść do wniosku, czy to, co nam się jest podawane, to jest zgodne z tym, co pisze w Biblii, czy też nie. Problem dla większości ludzi, chrześcijan, o których mówimy, jest taki, że ludzie zwykle nie analizują tego, co różne denominacje, kościoły im podają, nie porównują tego, co pisze w Biblii, innymi słowy, nie czytają Biblii w sensie jej takiego studiowania, badania. Nawet jeśli ją mają, to ona jest tylko pozycją w ich bibliotece, a często nawet jej nie mają. Więc powód dla takiego zamieszania i takiego trudności w rozpoznaniu tego niby właściwego miejsca wiąże się z tym, że ludzie generalnie nie przykładają zbyt wielkiej wagi do tych rzeczy. A jeżeli przykładają, ktoś przykłada, to myślę, że prędzej czy później poprzez analizowanie Biblii i porównywanie tego, co się mu podaje w jego kościele, denominacji albo gdziekolwiek indziej, jeśli go to interesuje, to może się tu zajrzeć, tam zajrzeć, prawda, zapoznać się z tym, co mówią. Porównywanie z tego, co jest Biblią i prędzej czy później, myślę, na pewno ten ktoś dojdzie. Na pewno są podstawowe doktryny biblijne, które są podstawą tego całego sposobu naszego odwiedzania. Na pewno Jezus, jako nasz Odkupiciel, jest podstawą i każdy, kto by ewentualnie go pomijał, to nawet nie ma sensu się dłużej nad takim czymś zastanawiać. Bo to jest centrum boskiego planu, bez Jezusa nie ma. Ale potem znowu, kogo ten Jezus zbawia? Jak jakiś kościół mówi, że zbawia tych, którzy są naszymi członkami, a innych nie, to też jest mało możliwe. Już widać, że coś jest już nie tak, ponieważ w Biblii pisze czarno na białym, prawda? Dzisiaj nawet wspominałem, że oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Że mam też drugie owce i te muszę przywieźć. Jest na pewno Bóg, który słynie z tego, że jest Bogiem miłości, bo tak siebie nazywa i ludzie generalnie tak wierzą, i Bóg, i Jezus mają tę cechę miłości bardzo rozwiniętą, na pewno nie zaplanował czegoś, w czym, co będzie tylko dla niektórych, a reszta na potępienie. Więc różne nauki, które w taki sposób widzą boskie działania, że tylko dla niektórych, wybranych, ma coś Bóg do zaoferowania, a dla innych nie, to znowu na pewno są bardzo mocno podejrzane, ponieważ trudno się zgodzić, żeby tak właśnie Bóg działał. Wiele nauk biblijnych nie pasuje do wyobrażeń Boga, jakie ludzie mają. Ludzie Boga kojarzą z czym pozytywnym, z czymś dobrym, miłosiernym, chociaż sprawiedliwym. I wystarczy tylko przyjrzeć się różnym naukom, które mówią o tym czy owym i razem widać, że to jakby do Boga nie pasuje. No weźmy chociażby to, że w kościele najbardziej u nas rozpowszechnym, katolickim, mamy naukę o tym, że ludzie trafiają na tak zwane wieczne męki, ci źli ludzie. Nawet gdybyśmy najgorszych ludzi sobie wyobrazili i karę wiecznych mąk dla nich, jakie niby Bóg dla nich przygotował, to od razu to się chyba kłóci z takim, znowu w człowieku z takim poczuciem, bo większość z nas nie byłaby w stanie nikogo po wieczne czasy karać w jakichś męczarniach, chociaż my nie jesteśmy wcale doskonali. My nie mamy nawet doskonałej miłości w sobie, a mimo to pewnie nie byliśmy w stanie tego zrobić. A przypisujemy Bogu, że Bóg, chociaż jest taki miłosierny, zaplanował od dawna i realizuje to konsekwentnie miliony, pewnie miliardy należałoby powiedzieć już na przestrzeni historii złych ludzi, powiedzmy od razu nawet tych złych ludzi, wskazuje na wieczne męki i oni tam wiecznie się męczą i męczą i męczą. Każdy by powiedział to, po co w ogóle było taki plan zacząć realizować. To nie lepiej byłoby nie stwarzać w ogóle tychże ludzi, żeby oni nie musieli się męczyć. Kto nie istnieje, to by się nie męczył. Chyba to byłoby bardziej sensowne rozwiązanie niż natworzyć ludzi, a potem poddać ich męczarniom i to wiecznym. Więc niektóre nauki to się kłócą nawet tak nie z człowiekiem, no ale jak się ktoś nad tym zastanawia, prawda, to się mu kłóci, a jak się ludzie nie zastanawiają, tak jak większość tego nie czyni, to... Oczywiście pewnie są też inne metody, prawda, które każdy ma, gdyby prywatnie, bo każdy z nas też powinien umieć wyczuwać, prawda, tego ducha. Bo jak rozmawiamy z jakąś osobą, to prawda, często od razu mamy na temat tej osoby pewną opinię, prawda, wyczuwamy, że to człowiek jest przyjazny czy nieprzyjazny, że chętnie pomoże albo chętnie nie pomoże w danej rzeczy, chociaż nawet nie musi nam wiele powiedzieć, ale z jego sposobu zachowania. Tak samo jest z różnymi innymi rzeczami. Można łatwo jak gdyby wyczuć czy to, co, z czym mamy do czynienia, to jest takie, jak mamy jakieś zgodne z naszymi wyobrażeniami o Bogu, czy też nie?
Jedno pytanie o proszę. Jeżeli Bóg dozwoli na taki podział chrześcijaństwa, tak jak statystyki mówią, że to jest około 300 kościołów związków wyznaniowych, czyli Bóg, tak wypadło opowiedziane, że Bóg na to wszystko dozwoli, cośkolwiek złego dzieje, to jakie Bóg teraz kryterium stosuje, które pozwala mu dostrzec ludzi podobających mu się? Czy on rzeczywiście zauważa, że w tych różnych kościołach są ludzie, którzy mu się mogą podobać? Jakimi kryteriami się kieruje?
No właśnie, tak. Kieruje się kryteriami serca każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakim się znajduje kościele. Skoro Bóg dozwolił na to, że chrześcijaństwo się rozbiło na tyle różnych odłamów i wszyscy są chrześcijanami, tego samego Boga wyznają, w tę samą Biblię wierzą, to znaczy, że Boga nie interesuje za bardzo przynależność do fizycznej grupy religijnej, takiej czy innej, ale serce danego człowieka, którym on o Bogu myśli albo nie myśli, w którym dla niego jest ważne, czy też co Bóg sobie od niego życzy, czy jest dla niego nieważne. I czy on tego ducha, mamy taki tekst biblijny, który mówi, że kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Więc jeżeli w dowolnym człowieku byśmy dostrzegali, albo bardziej Bóg, bo to Bóg go ocenia, nie my, Bóg by dostrzegał tego ducha Chrystusowego, to bez względu na to, czy on jest katolikiem, czy on jest protestantem jednej czy innej, prawda, denominacji, czy świadkiem Jehowy, czy jednym z nas, jeżeli jego duch jest duchem Chrystusowym, to na pewno Bóg ma o nim dobre mniemanie i na pewno mieszka z nim, bo on mieszka, tak jak Jezus powiedział, że przyjdziemy do takiego człowieka i w nim mieszkanie uczynimy. No to wiadomo, że nie można w człowieku, Bóg ani Jezus nie mogą w człowieku mieszkać inaczej, jak być obecnym duchem w jego myśli, woli i sercu, bo ten człowiek nosi w sobie podobieństwo do Jezusa, do Boga, bo ma podobne myśli, ma podobne uczucia, podobne pragnienia, czyli to jest właśnie ten duch, który sprawia, że on jest do niego podobny.
Proszę. Proszę.
Ja chciałam bardzo zadać takie pytanie, bo brat teraz powiedział, że ważny jest duch w sercu każdego chrześcijanina w różnych denominacjach. To jak tłumaczyć werset Jana? A to znaczy, że żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa. Dziękuję.
Jak wytłumaczyć ten tekst? A jaka sprzeczność jest między tym tekstem, a tym, co mówiłem o tym, że w sercu, w umyśle i...
Często ja chcę przeczytać, że świadkowie mówią, że trzeba poznać Boga, trzeba poznać Jezusa i zasady, żeby uzyskać życie wieczne. Że nieważne jest, jakiego się ma ducha, tylko trzeba te zasady poznać i trzeba Bogu służyć Jezusowi, żeby otrzymać życie wieczne.
Jezus chciał, żeby ludzie poznali Boga, ponieważ znajomość Boga, w sensie charakteru Bożego, na świecie ani nie jest, a tym bardziej w przyszłości nie była zbyt powszechna. Ludzie, jak mieli w Starym Testamencie kontakt z Bogiem poprzez Żydów, to generalnie ten kontakt polegał na tym, że mieli bardziej do czynienia z boską sprawiedliwością. Dlatego ze Starego Testamentu Bóg się kojarzy jako taki surowy Bóg, prawda, którego się bano, no bo on był właśnie sprawiedliwy, surowy, karał za różne przewinienia i tak był kojarzony. Oczywiście sprawiedliwość Boga jest jedną z jego zalet charakteru, ale to nie jest wszystko o Bogu. Bóg obok swojej sprawiedliwości ma też inne zalety charakteru, na przykład miłość jest w nim równie ogromna jak sprawiedliwość i ta miłość właśnie pobudza często sprawiedliwość do tego, żeby zgadzała się na różnego rodzaju rzeczy, które miłość ciągnie, do której miłość dąży. I tak, Stary Testament bardziej podkreśla boską sprawiedliwość, a Nowy Testament bardziej podkreśla boską miłość. Połączenie tych dwóch rzeczy i tych dwóch oblicz Boga, jak gdyby daje większe pojęcie o Bogu. I gdy Jezus chciał, żeby poznali tego jedynego, prawdziwego Boga, to chciał, żeby poznali tego Boga w jego prawdziwym charakterze. Świadkowie, jak często mówią o tym, że muszą poznać Boga, ale dla nich to się często sprowadza, jak mi się zatrzymają mnie na ulicy. Czy Pan wie, jakie imię ma Bóg? Że On ma Jehowa. I też ten tekst, który mówi, żeby poznali imię Jego, że On jest Jehowa. I oni sprowadzają często to poznawanie Boga do tego, żeby ludzie przyjęli do wiadomości fakt, że Bóg się nazywa Jehowa. No ale przecież to nie chodzi o nazwę Jehowa czy JHWH, bo to nie chodzi o litery, o zgłoski, iż Bogu zależy na tym, żeby poznali jego prawdziwe imię JHWH, w sensie czterech liter takich czy innych, tylko Bogu chodzi, że to jego imię, które on chce, żeby oni poznali, Jezus już pragnął, żeby go poznali, to, co się wiąże z tym imieniem. A imię to także właśnie, bo jednym ze znaczeń słowa imię, także w języku takim normalnym, to jest to, co się wiąże z tym imieniem, postawa danego człowieka, prawda? Żeby to imię było kojarzone, tak jak w dawnych czasach było, prawda, imię jakiegoś tam rycerza, to kojarzone było ze szlachetnością, godnością i czymś jeszcze, prawda? No bo on tak się wsławił, taki ślad pozostawił po sobie. I potem często były imiona nadawane innym dzieciom, żeby też te cechy charakteru właśnie były, bo o, takimi będziesz nosił, to będziesz podobny, będziesz dobry, uczciwy i tak dalej. I Jezus pragnął, żeby ludzie poznawali Boga w Jego charakterze, który on, pod którym on sobie reprezentuje, bo ludzie w starszych czasach Starego Testamentu, jak mówiłem, znali Boga raczej tylko od strony sprawiedliwości, a Bóg ma też drugie oblicze. Jezus pokazywał właśnie to Jego miłość, a do tej pory, jak widzimy, społeczeństwo generalnie w dalszym ciągu Boga nie zna, bo chrześcijanie, jak widzimy, też wolą się często nawet modlić do różnych innych pośredników. Już szkoda, że nie chociaż do samego Jezusa, tylko jeszcze innych sobie wymyślają, bo nawet Jezus wydaje się dla nich jakiś, nie wiem, odległy, czy zbyt surowy, czy zbyt jaki. Jakiś inny, takich ze swojego grona, prawda, z tych świętych, które podnoszą i z nimi wolą i modlitwy jakieś odprawiać. Więc to jest takie właśnie, że ludzie nie znają tegoż Boga, a Jezusowi zależało na poznaniu Boga w Jego charakterze, który jest charakterem, no, piękna, samego piękna.
Proszę.
Tutaj o wyświęszczeniu z grzechem. Ja mam takie pytanie, czy nowolatkowie, którzy umarli, to już na pewno nie mają takiego doświadczenia z grzechem, czy im ludzie łapią, trzymają się życie w królestwie Bożym, czy trudniej, czy będą na taką samą walkę też?
No tak, to jest dobre pytanie, prawda? Nowolatek jak umiera, jak mówiłem, głównym celem tego, że tak teraz cierpimy, jest to, żeby doświadczyć zła i tego grzechu i tego, co się wiąże. Noworodek, gdy umiera, no to tego wszystkiego nie przeżył, prawda? Czy jego doświadczenie nie zdobył. Myślę, że ci, którym przyszło umrzeć w takim właśnie bardzo młodym wieku, bez doświadczenia tego zła, jeszcze tego trochę zła doświadczą w królestwie, bo na początku to zło w człowieku będzie istniało. Gdy się ludzie w królestwie znajdą, to przecież w sobie zło, w nich zło będzie jeszcze obecne. Ale w związku z tym, że to są rzeczy, które dopiero się przed nami nie w przyszłości odbędą, trudno mi mówić o szczegółach, jak oni będą poznawali zło, i czy w jakim stopniu oni na tym stracą, że tego zła nie poznali w obecnym życiu. Bo rzeczywiście doświadczenie ze złem dla obecnych ludzi jest głównym powodem, dla którego cierpimy, a taki nowolatek tego nie może przeżyć. Więc pozostaje tylko to, że na początku królestwa, kiedy ludzie jeszcze będą nosić sobie jakąś ilość zła, bo się wszyscy tak szybko nie podniosą. Wiemy, że Bóg przewidział setki, nawet nie 100, ale setki lat na podnoszenie rodziny ludzkiej z powrotem do stanu doskonałego. To znaczy, że przez pierwszych ileś tam setek lat, a to będzie nawet bardzo długo trwało, bo ludzie będą z grobu wzbudzani, prawda, etapami, więc każda nowa partia ludzi, która z grobu powróci w stanie takim, jakim zmarli, grzesznym, będzie miała znowu świeżą porcję niedoskonałości w sobie, z którą będą musieli walczyć, która będzie w nich jakoś obecna, więc pewnie takie pozostaje tylko sądzić i wyciągnąć jedyny logiczny wniosek, że całe zło, jakiego takie noworodki doświadczą, to będzie te resztki takiej tej niedoskonałości, jaka jeszcze w ludziach będzie początkowo obecna i chyba to będzie musiała im wystarczyć. Nie mam na to lepszej odpowiedzi. Jak ten problem inaczej, ale to jest ciekawy problem rzeczywiście.
Czy jeszcze są jakieś pytania?
Proszę.
Proszę.
Było powiedziane, że nie mamy się martwić tym, że jesteśmy grzeszni i możemy sobie jeszcze pogrzeszyć, bo Bóg zaplanował, że w przyszłości będziemy się nadawać, że teraz tylko wybiera. A my, grzesznicy, będziemy w przyszłości mogli poznać Boga, to jaki sens jest teraz poznawać Boga, kiedy w przyszłości w lepszych warunkach można to będzie zrobić? Może skuteczniej nawet niż teraz. Po co teraz się wysilać, kiedy można sobie pogrzeszyć jeszcze?
No tak, to z tego co mówiłem, to tak nie wynikało, że można sobie pogrzeszyć, a tylko to była taka tylko słowa pociechy dla tych z nas, którzy grzeszą i może się martwią tym, że grzeszą, bo my jesteśmy skazani na grzech. Wiadomo, że należy grzeszyć jak najmniej i należy kontrolować samego siebie i starać się opanować swoje różne grzeszne skłonności. To jak gdyby oczywiste, że Bóg tego od nas oczekuje. To tylko właśnie oznacza, że chciałem tylko podkreślić fakt, że jeżeli właśnie te grzechy nam się przytrafiają, to gdy przytrafiają się nam dlatego, że już jesteśmy urodzeni w takim stanie z tymi grzesznymi skłonnościami i one wyjdą na pewno. To jest fakt oczywisty. Bóg o tym wie i my o tym wiemy, że grzeszyć będziemy. Czy byśmy chcieli, czy nie. Oczywiście trzeba jak najbardziej, jak najmniej starać się grzeszyć. Ale jaka korzyść z tego, żeby teraz poznawać, a nie w przyszłości? Ci, którzy poznają Boga w tej chwili, nieważne w jakim momencie życia, czy w tym życiu, czy w przyszłości, w którym momencie człowiek poznaje prawdę, czy też poznaje bardziej Boga i do tego Boga zdąża. Bóg oczekuje, że każdy, kto dowie się o nim coś więcej, o Jezusie, zrozumie te prawdy, oceni te prawdy, że odpowiednio zareaguje. To znaczy przybliży się do Boga, ponieważ Bóg tego oczekuje od każdego, nieważne w jakim czasie. Ci z nas, którzy w tej chwili te rzeczy poznajemy i doceniamy, powinniśmy zrobić to w tej chwili. Ci, którzy tego w tej chwili w tym życiu nie doceniają, to wiadomo, nie robią, no bo nie doceniają. Więc ci, którzy to docenili i już przyszli, no mają takie korzyści, że już w tej chwili cieszą się tymi rzeczami, które Bóg w przyszłości będzie miał dopiero na świata ludzkości do zaoferowania, że mogą w tej chwili być w ogóle dziećmi Bożymi, że mogą się do Niego modlić z nadzieją wysłuchania, że ich życie nie jest życiem przypadkowym, tak jak w tymże świecie, kiedy różne rzeczy spotykają człowieka i Bóg wcale nad tym nie panuje, bo Jezus powiedział, żebyśmy się nie martwili, prawda? Bo jesteśmy cenniejsi niż wróbelki, niż włosy, które, prawda, wypadają nam u Boga. Nie chciał pokazać, czy mówił o każdym członku rodzaju ludzkiego? No nie. Na pewno miał na myśli tych, którzy stali się dziećmi Bożymi, którzy przez Jezusa przyszli do Boga. I tymi Bóg się szczególnie interesuje. To znaczy, mamy wtedy taki komfort psychiczny, że bez względu na to, co nas w życiu spotka, to stało się to z dozwolenia Bożego. Nie znaczy wcale, że Bóg będzie nam zawsze wszystko układał pięknie, równo i tak, jakbyśmy sobie życzyli. Będzie bardzo, bardzo wiele przykrych elementów, które Bóg będzie wykorzystywał dla naszego rozwoju. Ale mamy tą chociaż gwarancję, że jeżeli spotkają nas wszelkie tragedie, choroby albo cokolwiek by to innego nie było, że nie jest to bez wiedzy Boga, że nie jest to dziełem przypadku, mało tego, że dał to Bóg, dozwolił na to dla naszego dobra. Ci, którzy nie są w takim przymierzu bliskim z Bogiem, ci, którzy nie przyszli do Jezusa i swego życia Bogu nie oddali, no to nie mogą mieć takiej gwarancji, bo oni są wtedy, nie są w rodzinie Bożej. Są częścią tego świata, który jest światem idącym własną drogą. Nie są dziećmi Bożymi poprzez naszego Pana. Wobec tego ich życie jest dziełem przypadku. I przypadek decyduje, że żyją albo umierają. Przypadek decyduje, że chorują wtedy lub wtedy. Bo ci wszyscy ci, którzy nie są dziećmi Bożymi, automatycznie mogą tylko liczyć na swój przypadek, bo przecież ojciec nie zajmuje się nie swoimi dziećmi. Żaden ojciec, prawda, nie dba o dzieci obce niż tylko swoje, prawda, swoje, więc ta samo Bóg zaprasza wszystkich do siebie, do swojej rodziny i tą rodzinę otacza opieką, sprawiając, że wszystkie doświadczenia są pod jego pełną kontrolą, a poza jego rodziną są obcy. Tak jak nasz Pan mówi często, prawda, że do was mówię językiem takim lub takim, a obcym to się mówi w podobieństwach, także bo to są obcy, to nie są jedni z nas. Oni oczywiście będą zbawiani w tysiącleciu, ale póki co są obcy. Nie są zapomniani przez Boga całkowicie, ale na razie są pomijani, więc korzyści są bardzo duże. Już mamy społeczność z Bogiem, już możemy poznawać Jego prawdę i mamy gwarancję Jego pełnej kontroli w naszym życiu. Mnie osobiście to bardzo cieszy, prawda, że nie muszę się martwić o to, co się stanie ze mną w przyszłości albo z moją rodziną, bo skoro Bóg kontroluje moim życiem, to znaczy, że cokolwiek by się nie stało, to będzie z Jego dozwolenia dla mojego dobra. To jest duży ciężar ściąga z moich barek, bo gdyby wszystko zależało ode mnie, to wszelkie błędy, które bym popełnił, które by pociągnęły ze sobą takie czy inne przykre skutki, bardzo potem by mnie dręczyły, prawda? Będę się rozważał, mogłem przecież inaczej, mogłem tak, i to człowieka potem dręczą takie różne rzeczy. A tutaj wystarczy nam się pogodzić z tym faktem. Robić oczywiście najlepiej, jak tylko możemy, starać się jak najlepiej, ale cokolwiek by się nie stało, Bóg o tym wiedział. Gdyby nawet to był mój błąd, On mógł temu zapobiec, prawda? Gdyby uznał za właściwe, jak dozwolił, to znaczy, że jakaś dobra lekcja z tego dla mnie ma wypłynąć. Więc nie ma powodu włosów wyrywać z głowy. Przyjąć tą lekcję w pokorze, choćby była bardzo przykra, i starać się wyciągnąć z niej jakieś korzyści.
Czy jeszcze są jakieś pytania?
Tak.
Jeśli nie ma, serdecznie dziękujemy za przybycie, drogi braci i przyjaciół prawdy, i serdecznie zapraszamy na zaś w każdą niedzielę o godzinie 9 do 12. Mamy tą społeczność, kto by zechciał korzystać, to proszę bardzo, mamy tu wiele, wiele do myślenia, pytań możemy wiele wstawić i tak dalej. Raz jeszcze dziękuję za tą społeczność, za przybycie. Do zobaczenia. Koniec.
Dziękuję.